Godzina 7.33, a my teraz przenosimy się znowu na wschód Polski, a to za sprawą naszego gościa, pan Sławomir Zawiślak, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, niepokojące informacje płyną do nas ze strony Ministerstwa Zdrowia. Mówię o tym, co wczoraj wydarzyło się podczas konferencji. Adam Niedzielski mówił o rozwoju piątej fali pandemii i o tym, że będą wprowadzane nowe projekty ustaw związane z jej zwalczaniem. Czy pan ma wiedzę, o jakich ustawach mówi pan Adam Niedzielski? Wiemy, że jedna z nich będzie dotyczyć masowego testowania Polaków.
No tak, ja usłyszałem wczoraj dwa komunikaty. Jeden komunikat pana ministra Niedzielskiego, który mówił o radykalnym wzroście zakażeń, a drugi komunikat usłyszałem w mediach lokalnych, w telewizji lokalnej, który brzmi w ten sposób, że na terenie województwa lubelskiego w szpitalach jest dużo wolnych łóżek i dużo wolnych respiratorów wskazanych jako narzędzia do ratowania pacjentów. W związku z tym tak to rzeczywistość na ten moment wygląda. Natomiast z drugiej strony też mam tą informację, co i państwo, obywatele Rzeczpospolitej, że nie wiemy kiedy, że jest na tapecie w Sejmie projekt poselski ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii. Słynny druk 1846 wskazany jako ten akt prawny, który ma pomóc narodowi polskiemu, Polakom zmierzyć się z pandemią.
To jest tak zwana ustawa Hoca, czy słowa Hoca, o której bardzo dużo mówimy i komentujemy w porankach wnet i nie tylko. Panie pośle, kilka dni temu razem z innymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a także posłami Solidarnej Polski spotkał się pan z Jarosławem Kaczyńskim. Stworzyli państwo parlamentarny zespół do spraw sanitaryzmu. Jakie były efekty rozmowy z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, bo chyba nie udało się państwu przekonać prezesa PiS do państwa postulatów.
Na początek chciałbym powiedzieć w ten sposób, że temat funkcjonowania nas jako zespołu do spraw sanitaryzmu, jak państwo wiedzą, to jest czas 11 maja 2021 rok, gdzie 6 posłów utworzyło ten zespół, w tym moja skromna osoba. Teraz jest w zespole 18 osób. Od tego czasu przez pryzmat funkcjonowania państwa polskiego w czasie lockdownów, czy tych wszystkich działań, które państwo polskie podnosiło, nie negujemy takiej potrzeby działalności. No, dbaliśmy o to, żeby w czasie tych działań nie naruszane były konstytucyjne prawa obywateli dotyczące między innymi wolności. To spotkanie, które odbyło się rzeczywiście w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu, jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, było ważne. Ono niejako dopięło kilka wcześniejszych działań naszych z najważniejszymi osobami w Prawie i Sprawiedliwości, tak w strukturach partyjnych, jak i sejmowych. Cieszyliśmy się bardzo, że mogliśmy się spotkać z panem prezesem. Cieszyliśmy się z jego zainteresowania, cieszyliśmy się z obecności pana premiera i tam na tym spotkaniu podczas długiego spotkania przedstawiliśmy racje medyczne, prawne, inne dotyczące tego tematu, między innymi tej ustawy.
No ale tak, to właśnie są kontrargumenty do tej ustawy, tak, ale jednak ta ustawa jest procedowana, panie pośle, nie państwa założenia, nie państwa rozwiązania, tylko jednak ustawa pana lekarza, pana doktora Czesława Hoca.
Panie redaktor, szanowni państwo, ta ustawa nie weszła na ostatnie posiedzenie Sejmu, a na dzisiaj ja nie mam jeszcze rozkładówki najbliższego posiedzenia Sejmu. W związku z tym ja na ten moment mam tylko doniesienia prasowe, wypowiedzi ważnych osób publicznych w naszym kraju, co do jej statutu i czy ona, statusu i czy ona wejdzie. No ja poczekam na, po pierwsze na to, czy ona wejdzie na rozkładówkę Sejmu i zobaczę.
A jeżeli nie wejdzie na rozkładówkę Sejmu, nie będzie w porządku obrad, to co wtedy?
Nie, ale no, rozmawiajmy w taki oto sposób. Jest ustawa, projekt poselski, która nawet w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, chociażby przez postawę nas, posłów, którzy jesteśmy jej przeciwnikami i mamy, powtarzam na to, uzasadnienia z punktu widzenia medycznego, prawnego i innego, bo medyczne to są przykłady tego typu, że tego typu działalność w krajach, które, jak to się nazywa, wyszczepiły największą ilość osób, nie zatrzymało transmisji wirusa, nie zatrzymało chorób. Widzimy ich ogrom, ich wielkość. Z punktu widzenia prawnego jesteśmy za wolnością wyboru przez Polaków, czyli Polacy powinni skorzystać z konstytucyjnego prawa i dokonać wyboru. Tym bardziej, że uzasadnienia ustawy nie ma, bo na mocy konstytucji musiałoby ustawa, która by weszła i ma wolności obywatelskie, w mojej opinii mieć bardzo mocne uzasadnienie, że nie tylko to może ewentualnie złagodzić przebieg choroby, ale przede wszystkim musiałoby mieć...
Dobrze, panie pośle, to ja się zapytam inaczej. Jakie opinie, jakie jest poparcie w Prawie i Sprawiedliwości dla tak zwanej ustawy Czesława Hoca? Uważa pan, że jest to ustawa, która ma szansę realnie wejść w życie i obowiązywać?
Według mojej opinii nie ma szansy wejść w Sejmie głosami Prawa i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości to się okaże podczas głosowania. Jest duże grono posłów, którzy się na nią nie zgadzają. W tym
no ale jednak jest pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia, prawda?
Pani redaktor, były już takie ustawy w historii Sejmu, które były pozytywnie opiniowane przez różne ważne gremia, a na końcu one nie weszły. Nie chcę przypominać.
Dobrze, to zobaczymy podczas głosowania, panie pośle. No i też informacja, która spolaryzowała na pewno opinię publiczną. Rezygnacja 13 z 17 członków Rady Medycznej, tej Rady Medycznej Ciała Doradczego przy premierze Mateuszu Morawieckim. Pan uważa, że to dobre rozwiązanie, dobra decyzja, jakaś szansa na zmianę?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym się odnieść do jednego sformułowania, które usłyszałem w przestrzeni publicznej na temat dyskusji o tej ustawie ze strony, przedstawionej ze strony jednego z współtwórców, jak się nazwał w wywiadzie, pana posła, który stwierdził u was, że wolność to egoizm. W obliczu tej sytuacji, która ma argumenty medyczne, prawne i inne, które przeczą zasadności tej ustawy. One dotykają bardzo szeregu przepisów. Przecież przedsiębiorcy też się negatywnie o niej wypowiadali. Mają szereg tutaj bardzo zasadniczych uwag. Podnoszona jest wielokrotnie konstytucyjność. No to powiem tak, wolność to nie jest egoizm. O wolność należy dbać i trzeba się, że tak powiem, szanować przy prowadzeniu różnych aktów, także prawnych, nie eksponować, nie straszyć, nie mówić o tym, że gdyby nie było preparatu, nie byłoby może piątej czy czwartej, gdyby on został wdrożony w fali. I dlatego, jeżeli chodzi o Radę Medyczną, no powiem tak, no Rada Medyczna, członkowie, którzy odeszli, mam nadzieję, że zostawili protokoły z swoich obrad, które będą inni członkowie Rady mogli przeczytać, bo na ten temat krążą różne opinie. Natomiast w przestrzeni publicznej...
Różne opinie to znaczy, panie pośle?
To znaczy, że są różne opinie, czy te protokoły są, czy ich nie ma. Ja nie wiem, czy są, czy ich nie ma. Mam nadzieję, że członkowie nowej Rady się zapoznają z tymi dokumentami. Natomiast w przestrzeni publicznej ja mogę odnosić się do głosów i z mediów, i głosów wyborców. No, obserwowano różne etapy funkcjonowania tej Rady, sprzeczność różnych działań.
Mówi pan o konflikcie interesów, jeżeli chodzi o członków Rady Medycznej.
Mówię o przekazach.
Wspomaganie czy praca dla różnych koncernów.
Mówię o przekazach dotyczących realizacji pewnego projektu walki z pandemią, gdzie wielokrotnie te przekazy były niespójne, a poza tym były nieskuteczne, bo pewne zapewnienia członków Rady się później nie ziściły.
Panie pośle, ale to Rada Medyczna, ale jeszcze wczoraj podczas konferencji pan Adam Niedzielski, minister zdrowia, powiedział, że walka z koronawirusem będzie jednak koncentrować się i głównym orężem tej walki z koronawirusem będzie powszechność stosowania certyfikatu covidowego. To ma właśnie główny cel rząd.
Natomiast wracając jeszcze do Rady, słusznie pani zauważyła, że w przestrzeni publicznej, chociażby poprzez artykuł w sieci, ukazywały się różne inne informacje dotyczące członków Rady i mam nadzieję, że one też zostaną wyjaśnione. Jeżeli chodzi o opinię pana ministra, który ma odpowiedzialność za zdrowie Polaków, no to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w przestrzeni publicznej, także grupa posłów to zauważa, że różne kraje już się wycofują z paszportów covidowych. Słyszymy ostatnio o Anglii. Były informacje swego czasu, nie wiem na ile one będą zrealizowane, że wycofują się niektóre państwa z proponowania preparatów. W mediach kiedyś pisano, że Japonia to chce zrobić. Są różne zachowania innych państw, czyli Dania, tak podobne. Natomiast są twierdzenia też prezesa koncernu Pfizer, że ta fala będzie ostatnią, co sugeruje, że wygaśnie ta lekka zresztą formuła koronawirusa, która jest opisywana, że ona rzeczywiście jest lekka. No ale poza tym są też inne lekarstwa. Kanada zgłosiła leki, inne koncerny też coś produkują. U nas lekarze stosują różnego sposobu leczenie, może nieuznawane, ale funkcjonujące osoby publiczne, w przestrzeni publicznej mówią, że wyleczyły się dlatego, że użyły innych leków. W związku z tym, no pan minister przedstawił swoją tezę. My jako grupa posłów mówimy o tym, że trzeba leczyć Polaków wszystkimi uznanymi oczywiście przez lekarzy sposobami. Trzeba tworzyć służbę zdrowia na leczenie wszystkich chorób, bez segregowania pacjentów na zaszczepionych czy niezaszczepionych.
No tak, ale z drugiej strony, panie pośle, słyszymy o tym, wychodzi pan minister Adam Niedzielski i mówi, mamy ponad 30 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To są dane, których do tej pory nie było, więc ten powszechny certyfikat covidowy jest jedynym rozwiązaniem.
Panie redaktor, ja nie będę zaprzeczał słowom pana ministra, ale przywołam to, co powiedziałem. W tym momencie słyszę, że regionalnie jest więcej wolnych łóżek i jest bardzo dużo wolnych respiratorów. Natomiast mogę powiedzieć, że na tym spotkaniu, które było, pokazaliśmy dane ze strony Ministerstwa Zdrowia, które wykazują, że porównanie obłożenia tak zwanych ochozobodni w szpitalach 2019-2020 pokazało, że w czasie, gdy były lockdowny, szpitale były, no, że tak powiem, o 30% mniej obłożone, bo tam różne dane były podawane, ale chodziło na to, że były mniej obłożone. W związku z tym ja nie wiem, jak tam do końca jest, bo różne rzeczy się mówi, różne rzeczy...
To warto by było się dowiedzieć i wiedzieć, jak dokładnie jest. Tutaj musimy postawić kropkę, panie pośle, bo czas nas nieubłaganie
goni. Dodam, że w tym samym okresie czasu bardzo niewiele osób zmarło w szpitalach, w większej ilości, a 37% wzrosła śmiertelność w domach, co oznacza, że trzeba tworzyć służbę zdrowia na leczenie wszystkich chorób.
Pan Sławomir Zawiślak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do widzenia.
Pozdrawiamy serdecznie, a my teraz muzycznie przeniesiemy się do Francji z pięknym utworem L'Amour, a zespół, który to wykonuje, to Bon Entendeur, czyli taki dobry słuchacz. A za kilka chwil przeniesiemy się już do Paryża.